Kto był z nami wczoraj? Ręka w górę. Kto odwiedził wczoraj swój namiot?
Dobra.
Słuchajcie, dla tych z was, których nie było tutaj wczoraj, powiem wam, że może nie na skalę całego miasta, może nie na skalę świata, może nawet nikt tego nie rozpozna, ale ja się czuję, jakbym stał nogami po pas w pewnej historycznej rzece. I że to, co się dzieje na tym miejscu, to, co się działo na tym miejscu wczoraj i to, co się dzieje na tym miejscu dzisiaj, przynajmniej na poziomie Królestwa Bożego, ma swoje historyczne znaczenie. I nie chcę wcale przesadzać ani rzucać żadnych szlagierów chrześcijańskich, ale mój dziadek nazywał się Aleksander Późny. Jego rodzonym bratem był nikt inny jak Walter Późny, starosta powojenny Szczytna, który pomagał odbudować to miasto po wojnie i ściągał ze Szwecji luterańskie misje charytatywne, żeby to miasto po wojnie stanęło na nogi. Był człowiekiem wierzącym do końca swojego życia w tradycji luterańskiej, pietystycznej, wychowany przez swojego ojca, czyli mojego pradziadka, w gromadkarstwie. Opowiadał mi, jak tutaj gdzieś w okolicznych lasach kopali glinianki i spotykali się w niedzielę na nabożeństwa, bo było to zabronione. Więc ja, pomimo tego, że była przerwa pokoleniowa w mojej rodzinie, jeśli chodzi o wiarę, to ja nawróciłem się, Bóg znalazł mnie, Bóg wyrwał mnie ze świata i postawił w swoim królestwie, ponieważ Bóg błogosławi z pokolenia w pokolenie i Kościół przekazuje pewne dziedzictwo. Amen? Więc nie wiem, jak ty to czujesz, ale ja się tak czuję. Ja powiedziałem wczoraj, że ja jestem w domu. I czuję się, jakbym był w domu, mimo że jestem tutaj pierwszy raz. Więc po raz kolejny powtórzę, jeśli łamię jakieś konwenanse przyjęte w waszym zborze, to przepraszam was bardzo i proszę, kochajcie mnie. I jeszcze zanim zaczniemy słowo, muszę powiedzieć jedną rzecz odnośnie tego, co się stało tutaj przed chwilą. To taki bonus, tak? Taki bonus, zanim zaczniemy. Drugi cud, jaki widziałem w życiu na oczy. Opowiem wam chwilkę, drugi cud, jaki w życiu widziałem na oczy. Pierwszym cudem, jakim widziałem w życiu na oczy, było moje nowonarodzenie. Nowonarodzenie to cud, amen?
Amen.
Więc każdy z was doświadczył przynajmniej jednego cudu w życiu. Narodziłeś się na nowo, jeśli jesteś człowiekiem wierzącym. Drugi cud, który widziałem w swoim życiu, miał miejsce mniej więcej 2 tygodnie po moim nawróceniu. Ci z was, którzy byli tutaj wczoraj, wiecie, że nawróciłem się jako bezdomny narkoman w ośrodku dla rehabilitacji dla narkomanów w Monarze, w Budach Zosinych pod Żyrardowem. 2 tygodnie po moim nawróceniu była druga ewangelizacja w tym Monarze. Na drugiej nawróciłem się ja. A trzecia ewangelizacja miała miejsce i do przodu wyszedł człowiek, który przez całe swoje życie od dzieciństwa ćpał klej. Wąchał klej, rozpuszczalniki i tak dalej. Nie wiem, czy spotkaliście kiedyś takiego człowieka w swoim życiu, ale za każdym razem, kiedy wąchasz klej, zabijasz mniej więcej 10 tysięcy szarych komórek w twoim mózgu. Oczywiście masz ich kilka miliardów. Nie jestem lekarzem ani naukowcem, ale około 6. Więc spokojnie, ale jeśli ćpasz całe życie przez kilka albo kilkanaście lat, to w końcu dochodzisz do takiego miejsca, gdzie tracisz zdolność mówienia, nie rozpoznajesz swoich bliskich i Miłosz, ten człowiek miał na imię Miłosz, był właśnie w takim miejscu. Mama do niego przyjeżdżała, on nie wiedział, kto to jest. Uciekał przed obcą kobietą, która do niego przyjechała, ponieważ nie wiedział, że to jest jego mama. I na trzeciej ewangelizacji, 2 tygodnie po moim nawróceniu, Miłosz wyszedł do przodu i zaczął coś mówić. On był w takim miejscu, że mówił dalej, ale generalnie nie potrafił powiedzieć 2-3 zdań na jeden temat. Po prostu mówił coś, potem zupełnie z innej beczki. Rozumiecie, nie? Po prostu mówił i nie wiadomo było, o co chodzi. Więc wyszedł do przodu i zaczął coś mówić, ale w tej jego wypowiedzi było jedno zdanie, że ja chcę uwierzyć w Jezusa. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, jak brzmiało, ale była tam też zawarta krótka chęć tego, żeby również on został poprowadzony w modlitwie. Więc człowiek, który głosił nam Ewangelię, położył na niego ręce, tak jak ja przed chwilą, i wypowiedział najbardziej ultra, mega, hiper i długą, charyzmatyczną modlitwę, jaką w życiu widziałem. Panie, daj mu nowy mózg. Amen. To było wszystko, co powiedział. I ja w tym czasie mieszkałem z Miłoszem. Mieliśmy dwuosobowy pokój, mieszkaliśmy tam tylko ja i Miłosz. Po kilku tygodniach Miłosz mówił pełnymi zdaniami, zaczął czytać Nowy Testament, a potem wracając z pola z pracy, zastałem go jak stał na rogu Monaru i głosił kazanie ewangelizacyjne. Musimy mieć odwagę w wierze. Ja wiem, że nie zawsze oglądamy takie rzeczy, ale ja to widziałem. Ja to widziałem na własne oczy. Jedna z pierwszych rzeczy, jakich doświadczyłem w chrześcijaństwie, to to, jak Bóg dał człowiekowi nowy mózg. Niestety, chciałbym powiedzieć, że Miłosz dzisiaj dalej jest wierzący. Nie, niestety. Wrócił do ćpania i miał poważny wypadek na motorze, ale ja to widziałem. Bóg dał mu łaskę. Pomimo tego, że on nie wytrwał w wierze, to widziałem to, jak Bóg dał mu łaskę. Także słuchajcie, miejmy też taką odwagę w wierze, kiedy modlimy się w takich sytuacjach, jaka miała tutaj miejsce przed chwilą. Dlatego, że Bóg jest niesamowitym Bogiem i czyni wspaniałe rzeczy na tej ziemi. Amen?
Amen.
Amen. To był bonus. To taki gratis, wiecie, nie? Żartuję sobie, przepraszam. Kochani, naszym tematem, tematem, który Bóg włożył w moje serce i nie powiem, żeby specjalnie dla was, bo siedzi na przykład tutaj takie małżeństwo, które mnie zna i oni wiedzą, że ten temat to jest taki mój konik troszeczkę, że tak powiem. Ja dużo mówię na ten temat. Dużo mówię na ten temat, ponieważ czuję potrzebę. To jest temat Bożej obecności, szukania Bożej twarzy, życia modlitwy, życia szukania Boga i doświadczania Boga. I nie będę powtarzał tego, co mówiłem wczoraj, ale chciałbym, ci z was, którzy byli wczoraj, poczują płynną kontynuację. Płynną kontynuację tego, o czym będę mówił. Wczoraj zadawałem pytanie na podstawie fragmentu z drugiej księgi Mojżeszowej o tym, gdzie jest twój namiot, czy w ogóle masz swój namiot. Jeśli masz, to dopilnuj, żeby został rozbity poza obozem i doświadczaj Bożej obecności, rozmawiaj z Bogiem, tak jak Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Mojżesz doświadczał tego, jak słup obłoku zniżał się i obecność Boża, Bóg przychodził do Mojżesza w sposób namacalny, widoczny nawet dla innych ludzi. Ale tutaj właśnie pojawia się pewien problem, z którym my jako chrześcijanie się zmagamy. I wczoraj uderzaliśmy, że tak powiem, w inne rzeczy. Dzisiaj chciałbym uderzyć w pewne stereotypy, jeśli chodzi o życie modlitwy i doświadczania Bożego działania. Ponieważ kiedy ty, albo nawet ja dzisiaj rano, kiedy poszliśmy do swojego namiotu, to może tego nie zrobiłeś, ale może rozejrzałeś się dookoła i powiedziałeś, no ja tu żadnego słupa obłoku nie widzę. No to co, to Bóg nie przyszedł do mnie. W takim razie ta moja komora okazała się pusta. Mówię o tym dlatego, że istnieje w chrześcijaństwie pewien stereotyp modlitwy. Pewien stereotyp dotyczący doświadczania Bożej obecności. Że jeśli nie stało się coś ponadnaturalnego, jeśli nie doświadczyłem czegoś takiego właśnie ultra, mega, hiper niesamowitego, jak jakiś obłok albo coś, jakaś, nie wiem, manifestacja, to znaczy, że nic się nie stało. Że nie doświadczyłem nic. I często chrześcijanie zastanawiają się, dlaczego ja, powiedzmy, nie wiem, w jakimś świadectwie coś tam powiedziałem, a oni, kiedy zamykają się w komorze modlitwy, nic takiego nie doświadczają. I nie doświadczają pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz i w końcu zniechęcają się i stwierdzają, że o, chyba Bóg mnie nie kocha. Albo może, nie wiem, może Bóg ma swoich faworytów, może jednych lubi bardziej niż innych. I dochodzi do momentu zniechęcenia. I nie mówię, że przestajemy się modlić, ale gdzieś tam już w tym takim głodzie, o którym mówiliśmy wczoraj, po prostu ustajemy, ponieważ nie doświadczyliśmy czegoś ponadnaturalnego. Więc chciałbym porozmawiać dzisiaj z wami na podstawie Słowa Bożego o czymś, co to nie jest może zbytnio adekwatne słowo, ale myślę, że tutaj na nasze potrzeby dzisiaj zda swoje zadanie. O poziomach Bożej obecności. Poziomach Bożej obecności. I chciałbym ci powiedzieć, że jeśli jedynym poziomem, na który do tej pory zwracałeś uwagę, było właśnie ta fizyczna manifestacja Bożego obłoku, albo nie wiem, jakiekolwiek były twoje oczekiwania, to chciałbym ci powiedzieć, że warto by było zacząć od początku Tak jak ja dzisiaj będę szedł od pierwszego poziomu i zacząć uczyć się doświadczać Boga na każdym z tych poziomów, o których będę mówił. I wtedy myślę, że ten negatywny stereotyp, który tak naprawdę często zabija życie modlitewne wielu chrześcijan, zostanie odwrócony i zaczniesz doświadczać czegoś, czego może wcześniej nie oczekiwałeś albo na co w ogóle nie zwracałeś uwagi, a teraz nagle okaże się to cenne i bogate. Okej? Okay? Jesteście ze mną? Chwała Bogu. No okej, okay, kochani, to co? Otwórzmy list do Rzymian. Ja będę czytał dzisiaj dużo fragmentów. W sumie nie musicie każdego ze mną otwierać. Ja będę czytał wszystkie i mówił o pewnych praktycznych sprawach. Wczoraj mówiliśmy o głodzie. Dzisiaj chciałbym właśnie troszeczkę też może praktycznie pokazać pewne rzeczy. Również na podstawie troszeczkę swojego doświadczenia, bo myślę, że są pewne rzeczy, które Bóg mi pokazał w moim życiu osobistym, które tobie się przydadzą. Okej? Okay? Więc jeśli chcemy doświadczać Bożej obecności, to tak jak powiedziałem, może przestańmy oczekiwać od razu takich jakichś fizycznych, ponadnaturalnych manifestacji tego, że Bóg przyjdzie do mnie w jakiś taki sposób niesamowity, a zacznijmy od tego, że Boże Słowo jasno i wyraźnie mówi, że Bóg jest obecny wszędzie. Tak czy nie? Amen? A skoro wszędzie, to również w przyrodzie. Tak czy nie? Biblia mówi, że Bóg jest obecny w przyrodzie? Czy Biblia mówi, że Boga można rozpoznać i doświadczyć w przyrodzie? Na przykład pierwszy rozdział listu do Rzymian od wersetu 19 mówi tak. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich, to znaczy dla pogan, jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest Jego wiekuista moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane, doświadczane. Oglądane, doświadczane w dziełach. Poznane umysłem. Także nic nie mają na swoją obronę. I to jest coś, czego chrześcijanie ogólnie, moim zdaniem dużo chrześcijan w ogóle nie zwraca na to uwagi. Ja nie zwracałem na to uwagi absolutnie w ogóle. Nie chcę was po raz kolejny zarzucać swoim świadectwem, ale ci z was, którzy gdzieś tam mnie znają, czy z konferencji w Elblągu, czy gdzieś, pamiętacie, że ja nienawidziłem życia i nienawidziłem świata. Nienawidziłem ludzi. Nienawidziłem ciebie. Nie znałem cię, ale już ci mogę powiedzieć, żebym ci powiedział, nienawidzę cię. Mój ojciec próbował 7 razy zamordować moją mamę na moich oczach. W wieku 11 lat moi rodzice się rozwiedli. Ojciec został sądownie wyrzucony z domu za agresję. Ja popadłem w problemy psychiczne. W wieku 14 lat zacząłem ćpać, handlować narkotykami, kiedy miałem 14,5. Przez 5 lat ćpałem heroinę. Ja nienawidziłem ludzi, a szczególnie tych, którzy się uśmiechają. Kiedy wychodziłem na ulicę i widziałem szczęśliwe rodziny, które idą na lody, to ja ich nienawidziłem. Ja ich nienawidziłem, dlatego że oni mają coś, co mnie nie spotkało. Bo ja urodziłem się w takiej, a nie innej rodzinie. Nie miałem wyboru. Czemu ktoś do mnie dzwoni? O, u nas o 11 nabożeństwo i dlatego. W Elblągu też ktoś do mnie dzwonił, nie? Normalnie ciągle głoszę, ktoś do mnie dzwoni, przepraszam. I myślę, że powodem, dla którego ja wpędziłem się w narkotyki, było właśnie to, że kiedy pierwszy raz przyćpałem, to cała ta nienawiść i złość rozpłynęła się po prostu w świecie odlotu. Ja byłem uzależniony od pierwszego razu. To nie jest tak, że ja brałem, aż się uzależniłem. Ja pierwszy raz wziąłem, ja już byłem uzależniony. Dlatego, że ja wiedziałem, że to jest środek, który po prostu zbija, sprawia, że ja nie widzę świata na trzeźwo. Świat na trzeźwo był czymś, czego ja absolutnie, całkowicie nie lubiłem. prostu świat mi się nie podobał. Ze względu na to, co mnie spotkało na tym świecie, ja brzydziłem się tym światem. Więc ładowałem w siebie strzykawki, ładowałem w siebie heroinę po to tylko, żeby zerwać kontakt z rzeczywistością, zerwać kontakt ze światem. I kiedy Bóg objawił mi swoją łaskę, kiedy wyrwał mnie z nałogu, to zrobił to natychmiast i niesamowite rzeczy dokonały się w moim życiu, ale myślę, że najtrudniejsza rzecz w życiu na trzeźwo, jestem dzisiaj trzeźwy 18 lat. 18 lat jestem trzeźwy. Ale najtrudniejszą rzeczą w życiu na trzeźwo było polubić świat. Być może w ogóle nie potrafisz się ustosunkować do tego, co teraz mówię. Być może w ogóle nie jest to twój problem, ale dla mnie był ogromny. Po prostu świat mi się nie podobał. I opowiem wam teraz świadectwo, w jaki sposób Bóg to zmienił. Pewnego razu poleciałem z moją żoną na Majorkę do mojej cioci, nieżyjącej już. I moja ciocia i jej mąż byli instruktorami nurkowania. Więc zrobili nam krótki kurs nurkowania i zabrali nas, gdzieś tam mieli swój jacht, więc zabrali nas gdzieś tam w jakąś zatoczkę niedaleko Majorki. No i pach do wody, nie? No i gdzieś tam mniej więcej na głębokości tam 15 metrów zobaczyłem taką dwie duże skały, takie dwa bardzo duże kamienie, które po prostu oparły się o siebie i utworzyły taki tunel przy dnie pomiędzy tymi dwoma kamieniami. Nie? No i co robi facet, jak widzi coś takiego? Normalnie, no muszę tam wpłynąć, nie? No więc słuchajcie, zszedłem jeszcze głębiej. Oczywiście dzisiaj jestem licencjonowanym płetwonurkiem, więc mogę machnąć wam plakietką. Zresztą powiedziałem nawet ostatnio, nie, że moim marzeniem jest zjeść z żoną obiad przy świecach w podwodnej jaskini na Kubie. Można wpłynąć, rozłożyć się na kocu, zjeść obiad przy świecach. Także jakby ktoś chciał zasponsorować, to znacie mój adres. Dobra, ale wracając do świadectwa. Więc wpłynąłem tam w tą szczelinę, natomiast okazało się, że dalej jest trochę ciasno, więc musiałem się troszeczkę przechylić. Przeważyło mnie i kiedy wypływałem z tego naturalnego tunelu, to wypływałem plecami do dna. Więc patrzyłem w górę. I kiedy wypływałem stamtąd, ukazała mi się taka ściana, pochyła ściana, cała w takich absolutnie pięknych, czerwonych koralowcach. Wszędzie pływały małe rybki, tam gdzieś tam między, nie wiem, czy kiedyś oglądaliście jakiś Discovery Channel albo coś takiego. I te rybki tam tak pływają, kręcą się w tych koralowcach. A mi zaparło dech w piersiach. Nie można pod wodą przestawać oddychać, więc szybko się ocknąłem, ale położyłem się na ziemi. Położyłem się na dnie i patrzyłem w te koralowce jak zaczarowany. I zacząłem się modlić. Mówię, Boże, ale to jest piękne. Widok po prostu zaparł mi dech w piersiach. On sprawił we mnie coś, czego całe życie szukałem. On sprawił, że znalazłem na świecie coś, co mi się spodobało. I tak leżałem na tym dnie i modliłem się. Mówię, Boże, dla kogo Ty to stworzyłeś? Przecież tego nikt nie widzi. Żaden człowiek tego nie widzi. I nagle wręcz moje ciało, słuchajcie, cała moja istota zaczęła doświadczać wyzwolenia. Zaczęła doświadczać pewnego uwolnienia od takiego piętna, które niosłem przez lata. I zobaczyłem, że Bóg stworzył świat pięknym i sam rozkoszuje się jego istotą. Jego istota, jego wiekuista moc, bóstwo od stworzenia świata mogą być oglądane i doświadczane w dziełach. Ludzie nie mają nic na swoją obronę, ponieważ piękno Boga jest odkrywane w czerwonych koralowcach na 15 metrach pod wodą. I wiecie co? Wypłynąłem stamtąd. Całe doświadczenie się skończyło. Wróciłem do Polski. Poszedłem na spacer. Dotknąłem drzewa. I zacząłem się modlić. Mówię, Boże, ta kora jest wspaniała. Panie, te ptaki naprawdę pięknie śpiewają. Boże, nawet ten wiatr, który szumi, to jest wspaniałe. To jest niesamowite. Boże, Ty tutaj jesteś. Ty tutaj jesteś w stworzeniu, na spacerze, na głupim spacerze nad jeziorem w Szczytnie. Ja mogę oglądać piękno Boga. Bóg jest wszędzie obecny, zawsze i wszędzie, ponieważ Jego dzieła, Jego moc, Jego bóstwo, pamiętacie Kolosan? Wszystko podtrzymuje słowem swojej. Wyszedłeś kiedyś na spacer nad jezioro, popatrzyłeś na ptaki, które fruwają i zacząłeś się zastanawiać, Panie, Ty tutaj jesteś, bo to wszystko trzyma się kupy, dlatego że Ty tutaj jesteś. Odkryłem niesamowitą rzecz, o której może pomyślisz, że jestem jakiś mistyk, jakiś dziwak albo coś takiego, ale wiesz co? Weź pójdź na spacer. Idź na spacer. Dotknij drzewa. Pogłaskaj kota. I pomódl się.
Hioba 34, też tam, gdyby Bóg oddech swój wciągnął w siebie.
Właśnie, wszystko by się rozpadło. Wiecie, my ciągle szukamy tego ponadnaturalnego obłoku, który przyjdzie i o nie przyszedł, więc jestem rozczarowany, Boga nie było. Bóg jest wszędzie. Bóg jest wszędzie, ty musisz o tym pamiętać. To nie jest tylko teologia. To nie jest tylko teologia, to jest prawda Bożego Słowa. I ty jako chrześcijanin, jeśli chcesz nauczyć się głębi doświadczania Bożej obecności, to musisz również nauczyć się doświadczać Boga w przyrodzie, Boga w tym, co On stworzył dookoła, Boga w sobie samym, Boga w drugim człowieku, Boga w drugim stworzeniu, Boga w ptaku, Boga w drzewie. Ja nie mówię, że wiecie, ja nie jestem jakiś tam, jak to mówi, animizm tak i tak dalej. To nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że Bóg to wszystko stworzył i Jego istota jest w tym obecna, doświadczalna, widoczna. Możesz nauczyć doświadczać się Boga na tym poziomie. I słuchajcie, powiem wam, że jeśli od tego zaczniesz, jeśli tego się nauczysz, to bardzo, bardzo dużo rzeczy w twoim życiu modlitewnym się zmieni. Bardzo dużo rzeczy w twoim życiu... Zresztą zobaczcie na Biblię. Gdzie Adam mieszkał? W ogrodzie. Co Bóg robił? Przychodził do ogrodu i co robił? Spacerował. I pewnego dnia przyszedł, zaczął spacerować po ogrodzie, chodzić po ogrodzie. Bóg poszedł na spacer po ogrodzie i mówi, kogoś ze mną nie ma. Adaś, gdzie ty jesteś? Ja schowałem się przed tobą. No co ty, wyjdź, chodź ze mną na spacer. Henoch chodził z Bogiem i zabrał go Bóg. Adaś, gdzie ty jesteś? Czemu nie jesteś ze mną na spacerze? Byłeś kiedyś z Bogiem na spacerze? To są proste rzeczy, a my tego zapominamy o tym. Zapominamy o tym i mijamy się z czymś, co jest tak cenne. Wiesz, że Bóg chce iść z tobą na spacer? Naprawdę. Mówię ci to dzisiaj na podstawie Bożego Słowa, że Bóg chce z tobą iść na spacer. Tak jak powiedziałem wczoraj, nie należę do ludzi krótko mówiących, więc niestety błogosławieństwo brzmiące, błogosławieni krótko mówiący, albowiem oni ponownie zaproszeni będą, raczej się do mnie nie będzie odnosić. Minęło tyle minut, a ja dopiero w pierwszym punkcie jestem. Straszne. Naprawdę. Ja nie jestem w stanie wyobrazić sobie, w jaki sposób ludzie są to w stanie wytrzymać. Jeszcze w Otwocku siedzą, jeszcze przychodzą. Zobaczcie, nie? Bóg jest wszędzie. Naucz się go doświadczać w przyrodzie. Idź z Bogiem na spacer. Idź z Bogiem na spacer. Ale po drugie, Bóg mieszka w tobie. Bóg mieszka w wierzących. Czy to jest prawda Bożego Słowa? Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych, drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Bóg jest obecny wszędzie, ale Bóg jest też w tobie. Jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, to Bóg jest w tobie. A ludzie ciągle się zastanawiają. Jeśli Bóg coś do mnie mówi, to niebiosa się rozstąpią i powie coś z nieba, tak jak przy chrzcie Jezusa albo przy nawróceniu apostoła Pawła? Może tak być. Bóg jest wszechmogący, robi to, co zechce, tak? To taki psalm ulubiony. Nasz Pan jest w niebie, robi to, co zechce. Więc może tak być, może tak zrobić, ale jeśli Duch Święty jest w tobie, jeśli ty jesteś świątynią Ducha Świętego, jeśli masz czcić Ducha, jeśli masz czcić Boga w ciele swoim, to gdzie Bóg będzie z tobą rozmawiał? No gdzie? Tu. Amen? Tymczasem my idziemy przez życie i w ogóle nie zwracamy uwagi na to, co się dzieje w nas, to jakie myśli pojawiają się w nas, co się dzieje w środku nas, bo jak się coś pojawia w środku nas, to mówimy, a to ze mnie. Ale jeśli twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego, jeśli naprawdę w to wierzysz, jeśli to nie jest tylko na poziomie teologii, jakiegoś znajomości Nowego Testamentu, że no tak, Duch Święty mieszka we mnie, ale jeśli wierzysz, że naprawdę Duch mieszka w tobie, to znaczy, że Bóg będzie też mówił do ciebie z twojego wnętrza, z miejsca, gdzie przebywa, ze swojej świątyni, którą w tobie umieścił. Słuchajcie, naprawdę... Świadectw, które mógłbym tutaj opowiadać, pieczęć Ducha, którą Bóg na nas wycisnął. Oczywiście mówię o ludziach wierzących, o tych, którzy się upamiętali, którzy uznali, że jesteśmy grzesznikami, że zasługujemy na karę, że przyjęliśmy krzyż. Bóg zapieczętował nas swoim Duchem Świętym i Duch Święty mieszka w nas. Ja opowiadam takie różne świadectwa z mojego życia, które wybrałem, jeśli chodzi o tą prawdę, bo były takie, no po prostu dobrze odzwierciedlające to, nie? Na przykład kiedyś jechałem samochodem, jeżdżę sobie tam po Otwocku, po mieście i zacząłem modlić się o jedną dziewczynę. I modlę się, Panie, nie wiem, co się z nią dzieje, dawno jej nie widziałem, parę lat, ale przypomniałem sobie o niej, więc mówię, Boże, błogosław ją teraz, Panie. Tam, gdzie ona jest, błogosław ją, przyjdź do niej, przypomnij jej pewne rzeczy, które przeżyła z nami. Błogosław ją, po prostu przyjdź do niej, zrób dla niej coś dobrego, przypomnij o sobie, wezwij ją z powrotem do swojego królestwa. I nagle, nie z nieba, nie z radia, ale tu... Gdzieś tu, no może tu, ale gdzieś tu, gdzieś w środku, taki głos. Dzisiaj zrobisz zakupy w tamtym sklepie. Konkretne nazwa sklepu nie będę kryptoreklamy robił, nie? Bo mi nikt nie zapłaci. Dzisiaj zrobisz zakupy w tamtym sklepie. I zacząłem od razu oczywiście, nie pomyślałem, a to ze mnie. Nie, bo mówię tak, Panie, nie. Przepraszam Cię bardzo, tamten sklep jest drogi. Ja zrobię zakupy tu, gdzie zwykle, nie? Dlatego, że tamten sklep jest drogi, ja wolę zrobić zakupy tutaj. Nie. Dzisiaj zrobisz zakupy w tamtym sklepie, masz tam jechać. Panie, ale przecież to jest w ogóle... Ja jestem tu po prostej Żeromskiego, zaraz do domu skręcę tutaj, do domu, a tam muszę jechać w ogóle zupełnie przy innym przejeździe. Dzisiaj zrobisz zakupy w tamtym sklepie, masz tam jechać. No więc zamiast ignorować taki głos, jak to się nam zdarza zbyt często, prawda? No wiecie, o czym mówię. Wiele razy zignorowaliście ten głos i ja też wiele razy zignorowałem ten głos, ale tym razem skręciłem, pojechałem dookoła, straciłem benzynę, pojechałem do drogiego sklepu, zrobiłem zakupy w drogim sklepie. Zgadnijcie, kogo spotkałem przy kasie?
Tą dziewczynę.
I mieliśmy wspaniały czas. Rozmowy o dawnych czasach z Bogiem. Pojechałem kiedyś na wakacje. Niedaleko stąd do Sztutowa, do takiej cioci wierzącej, która jest ze zboru zielonoświątkowego w Elblągu. No i spędzamy u niej czas. Chodzimy sobie nad morze i pewnego dnia wieczorem, już się ściemniało, wracaliśmy z nadmorza. Moje dzieci były, już nie pamiętam, coś tam, czy były zmęczone, czy coś tam, ale moja żona została z tyłu ze starszą córką, ja z młodszą zacząłem iść troszeczkę szybciej do domu, bo coś tam chciała. I nagle gdzieś tam z daleka zobaczyłem pewną kobietę, która dźwigała reklamówki. I nie, przepraszam, nie jestem na tyle duchowy, żeby pomyśleć o tym sam, ale ten głos, który gdzieś tam właśnie, gdzieś tu, a może tym razem tu. Powiedział, podejdź do tej kobiety i zaproponuj jej pomoc. No więc poczekałem szybko, najpierw podszedłem do niej. Oczywiście, wiecie, no niestety, ale nos jak klamka od zachrysti, kopniak od Harley'a, łysy, no kobieta się przestraszyła mnie, myślała, że chcę ją okraść. Mówię, nie, spokojnie, ja tu z dzieckiem jestem, nie będę pani okradał, spokojnie, nie chcę nic pani zrobić, chciałbym pani pomóc, czy mógłbym pani zanieść zakupy do domu. No więc dziecko ją chyba przekonało, tak, więc żona się w tym czasie zjawiła, odstawiłem Leę do niej, a ja wziąłem te reklamówki, nie wiem jak ta kobieta to dźwigała, no i zaczęliśmy iść, okazało się, że w ogóle na drugim końcu miasteczka, więc też się nadźwigałem przy tym, ale nie przeszliśmy nawet 50 metrów i mówi, ty to u cioci Bogusi pewnie mieszkasz, nie? No. To siostra moja. Ja wiedziałam, że to tylko wierzący takie rzeczy robią, nie? Ona mnie ciągle tym Bogiem atakuje. Ciągle mnie tym Bogiem atakuje, żebym ja się nawróciła i tak dalej, wiesz. Ale tam życie, syn w więzieniu i tam już nie będę opowiadał. Słuchajcie, naprawdę jeszcze wszedłem do niej na herbatę, głosiłem Ewangelię, modliłem się z nią po prostu. Niesamowite przeżycie. Wracam do Bogusi i opowiadam jej, nie? Mówię, ty swoją siostrę spotkałem, niosłem jej zakupy do domu, modliliśmy się razem. Michał, odkąd tu przyjechałeś, to ja się codziennie modlę. Mówię, Panie Boże, pastor do mnie przyjechał. Weź go jakoś wykorzystaj, żeby do mojej siostry dotrzeć. Czaisz? Bóg jest dobry, amen? Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. A co by się stało, gdybym zignorował ten głos? No nic by się nie stało. Poszedłbym do domu, poszedłbym spać, nie? To ze mnie. To ja. Czy Bóg mieszka w tobie? To gdzie Bóg będzie do ciebie mówił? Amen? Słuchajcie, kochani, uczymy się słuchać Boga w przyrodzie, ale kiedy coś się pojawia we mnie, jakaś myśl, to nie ignoruj jej. Nie mów, że ona jest od ciebie. Nie zlewaj jej od razu gdzieś tam z tyłu, tylko zastanów się, może to Bóg do ciebie mówi. Znowu pamiętam taką sytuację. Dzwoni do mnie jeden człowiek, który się nawrócił. Natomiast w momencie, kiedy się nawrócił, w jego domu pojawił się konflikt, tak? Ponieważ żona stwierdziła, że do sekty trafił. Więc on się nawrócił i był w każdą niedzielę na nabożeństwie, natomiast żona bardzo przeciwna, bardzo, bardzo problemy stwarzająca, nie? I on dzwoni do mnie rano i mówi, słuchaj, mój teściu jest w szpitalu. No i żona tam umówiła księdza, a on mówi, że gdzieś tam pod koniec tygodnia przyjedzie, ale wiesz co, ty módl się, nie? Ty módl się, żeby Bóg dotknął mojego teścia. No więc ja mówię, okej, będę się modlił. Zacząłem się modlić i kiedy się modliłem, pojawiła się myśl, żebym może ja zaproponował, czy nie chcieliby, żebym ja pojechał. Więc odzwaniam do niego i mówię, ty słuchaj, zapytaj się swojej żony, czy ona by przypadkiem nie pozwoliła, żebym ja do niego przyjechał. Nie? Dzisiaj. On z nią porozmawiał i o dziwo ona się zgodziła. Nie wiem, czy dlatego, że stan był ciężki, a ksiądz się zgodził dopiero za jakiś czas, ale się zgodziła. Więc ja odzwaniam, mówię, dobra, słuchaj, ja o 13 odbieram dzieci ze szkoły, odbiorę dzieciaki, zrobię jakiś obiad i tak dalej, o godzinie 15 będę w szpitalu w Warszawie. Dobra, na 15 jesteśmy umówieni. Okej, odkładam słuchawkę, wracam do swoich obowiązków, mówię, Boże, błogosław tą dzisiejszą wizytę i gdzieś nagle ten tu gdzieś, albo może tu, albo tu, albo tu. Masz jechać teraz. Masz jechać teraz. Nie no, Boże, jak pojadę teraz, to nie wrócę do 13. Nie odbiorę dzieci na czas ze szkoły. No, nie mogę jechać teraz, muszę jechać po 13. Twoje dzieci sobie poradzą, w szkole jest świetlica. Pani jak zobaczy, że nie macie w szatni, odprowadzi je na świetlicę, nic im się nie stanie. No ale to jak? A one będą oczekiwały, że tata będzie, a nic im się nie stanie, przeżyją spokojnie do świetlicy. Zaprowadzą, masz jechać teraz. A to ze mnie. Nie. Nauczyłem się nie ignorować tego głosu, ponieważ Bóg mieszka we mnie. Amen? Mieszka w tobie Bóg? Jesteś człowiekiem wierzącym? Bóg w tobie mieszka. Jak się pojawia taki głos, to go nie ignorujesz. Wsiadłem w samochód, pojechałem, spotkałem tam jego i jego żonę. On został na zewnątrz z córką i tylko ja i jego żona weszliśmy na salę do tego człowieka. Uklęknęliśmy przy łóżku i zacząłem wyjaśniać temu człowiekowi Ewangelię. Zacząłem mówić Ewangelię, powiedziałem wszystko być może w 10 minut, naprawdę bardzo szybka prezentacja Ewangelii. On był przytomny, ale nie mógł mówić, ponieważ miał rurki tutaj wprowadzone przez gardło, więc zacząłem się z nim modlić. I modląc się, poprowadziłem go w modlitwie tak zwanej modlitwie grzesznika. Wiecie, o co chodzi, tak? Zacząłem modlić się, prowadząc go do nawrócenia. I kiedy powiedziałem amen, on nie mógł nic mówić, ale przez te rurki tak wypchnął je z krtani. Amen! I po prostu pokazał, że zgodził się w modlitwie z tym wszystkim, o czym mówiłem. Dał świadomą odpowiedź na tą Ewangelię. To było około godziny 13:30. O godzinie 14:00 już nie żył. Co by się stało, gdybym pojechał o 15:00? Gdybym odebrał najpierw dzieci i pojechał o 15:00? Ten człowiek odszedłby. I nikt nie poprowadziłby go w modlitwie oddającej życie Jezusowi. A tak jestem przekonany, że kiedyś spotkam się z Nim u Pana w wieczności, w niebie. I to są takie sytuacje, bo Bóg mieszka w nas i Bóg chce nas prowadzić. On chce, żebyśmy właśnie doświadczali Bożej obecności, o której mówiliśmy tak wczoraj. I wiecie co? Powiem wam tak. Byłbyś zdziwiony, byłabyś zdziwiona, zdumiona, ile razy przeżyłbyś takie świadectwa, gdybyś nie mówił, a to ze mnie. Wydawało mi się. To ze mnie. Po trzecie, Bóg jest obecny w zgromadzeniu wierzących. Znacie taki werset, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych w imię moje, tam ja jestem pośród nich? Są tutaj dwie lub trzy osoby? Bóg tu jest. Tak czy nie? A ja nie czuję. Co z tego? Pewnego dnia sługa Elizeusza powiedział, Panie, jesteśmy otoczeni przez wojska. Spoko. Więcej jest tych, które są z nami, niż tych, którzy są z nimi. A ja nie widzę. Panie, weź, otwórz jego oczy. Bóg otworzył jego oczy i co się okazało? Rydwany ogniste dookoła. Czy one tam były, zanim on je zobaczył? Tak? Były, ale on nie widział. O pytanie, czy ty masz oczy, aby widzieć? Czy ja mam oczy, aby widzieć? Czy twoje oczy widzą? Bo jeden widział, a drugi nie widział. Byli w tym samym miejscu, w tej samej duchowej rzeczywistości, ale jeden widział, a drugi nie widział. A czy ty widzisz? Jest fragment mówiący o dzieciach, który mówi, że aniołowie ich nieustannie stoją, wpatrując się w oblicze Ojca. Ja nie widzę w tej chwili na tym miejscu żadnego anioła, co nie oznacza, że nie wierzę w to, że tu są. Amen? I może nie widzę samego Jezusa stojącego tutaj pośrodku, ale wiem, że jest. Wiem, że jest. A czy ty wiesz? Bo ja spotykam się z wierzącymi, wychodzą ze zboru i mówią, ale dzisiaj było nudne nabożeństwo. Gościu, za kogo ty się w ogóle uważasz? Nudne nabożeństwo? Kim ty myślisz, że ty jesteś w ogóle? Przepraszam bardzo, ale kiedy apostoł Paweł zaczynał swój list, to mówił tak. Apostoł Paweł, sługa Jezusa Chrystusa. Amen? Kto tu jest sługą, a kto jest Panem? Bo kiedy ja patrzę na ciebie i siebie, to ja widzę nas, że jesteśmy sługami, a Jego, że jest Panem. Nigdy nie powinieneś mówić, że nabożeństwo było nudne, ponieważ nabożeństwo nie jest dla ciebie. Nabożeństwo nie jest dla ciebie. Nabożeństwo to jesteś ty, sługa, grzesznik, zbawiony z łaski i uświęcony przez krew Jezusa Chrystusa, który przychodzisz na to miejsce, żeby z braćmi i siostrami oddać chwałę Bogu, który jest obecny w zgromadzeniu wierzących. Amen? Nabożeństwo nie jest dla ciebie. Ono nie jest, żeby cię zabawić. Ono nie ma ci się podobać. Ono nie ma być rozrywkowe. Ono ma być tak, jakbyś ty, głodny, bezdomny biedak, przyszedł tam, gdzie dają chleb. Kiedy ktoś mi mówi, że nabożeństwo było nudne, to od razu widzę, na jakim poziomie doświadczania Bożej obecności ten człowiek jest. W ogóle nie rozumie naszej relacji co do Chrystusa Jezusa, Zbawiciela, Pana, absolutnego Władcy i nas, zasługujących na wieczne potępienie, którzy doznali łaski, zbawienia z łaski przez wiarę. To jest właściwa relacja. Więc ja przychodzę tutaj nie, żeby ktoś mnie rozerwał, nie, żeby pastor mi powiedział fajne kazanie, a nie jakiegoś odgrzewanego kotleta sprzed roku. Tylko ja przychodzę tutaj po to, żeby oddać chwałę w modlitwie, pieśni, uwielbieniu mojemu Władcy i Zbawicielowi. I Bóg jest obecny na tym miejscu. Pytanie jest, czy ty masz oczy, aby widzieć. Chcę ci zagwarantować, że im dłużej będziesz przebywał w namiocie poza obozem, im dłużej, nie, im częściej, tak? Bo nie każdy z nas ma czas, żeby tam przebywać 3 godziny. Nie. Nie im dłużej, im częściej. Jeśli to będzie regularne, ci z was, którzy nie wiedzą, o czym mówię, zachęcam do wysłuchania wczorajszego nauczania. Im częściej będziesz przebywał w miejscu poza obozem, tym bardziej będziesz miał oczy, aby widzieć. Będziesz miał oczy, aby widzieć, że Bóg jest. Opowiem wam świadectwo pastora z Radomia. Kilka lat temu na zwykłym nabożeństwie w Otwocku, uwielbialiśmy Boga. I podczas śpiewu, podczas tak zwanego uwielbienia, gdzieś tu, albo gdzieś tu. Pojawił się ten głos, który powiedział: jest na tym miejscu ktoś, kto jest powołany do służby na cały etat. I od lat o tym wie, ale od lat o tym przed tym ucieka. Chcę, żebyś mu powiedział, że go potrzebuje. Bardzo nie lubię takich sytuacji, ponieważ nie lubię, żeby nie lubię nie wiedzieć, do kogo mówię. Bo ja mówię do jakiejś osoby, znaczy Bóg mówi do jakiejś osoby, ale pięć innych może pomyśleć, że to do nich. I będą mieli kłopoty. Ale byłem tak ostro przekonany, żeby wyjść i to powiedzieć, że musiałem to zrobić. Więc wyszedłem na środek i powiedziałem dokładnie to. Wierzę, że jest na tym miejscu ktoś, kto jest powołany do służby na cały etat. Od lat o tym wiesz, ale od lat przed tym uciekasz. Pan chce ci powiedzieć, że cię potrzebuje. Za chwilę podchodzi do mnie Maciek i mówi: Michał, słuchaj. To było w lutym. Nie ma Maćka, to by mnie poprawił. On ma chyba 24 lutego nabożeństwo. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. W każdym razie. On mówi tak. Przeprowadziłem się do Otwocka we wrześniu poprzedniego roku. Znałem cię z Puław, znałem cię z Kazimierza, więc od razu zacząłem przychodzić tutaj na nabożeństwa. I od września poprzedniego roku codziennie wieczorem w moim miejscu spotkania modlę się taką modlitwą. Panie, jeśli Ty chcesz, abym ja Ci służył na cały etat, to daj proroctwo Michałowi. Codziennie od września do lutego modlił się taką modlitwą. Panie, jeśli Ty chcesz, abym ja służył Tobie na cały etat, to daj proroctwo Michałowi. Ja wiem, że proroctwo to jest kontrowersyjna rzecz, więc nie przykładajcie, proszę, do czego, co mówię, jakichś ultracharyzmatycznych poglądów, nie mam ich. Ale co się stało? Miesiąc wcześniej, czyli w styczniu, Michał, modliłem się dokładnie tak jak codziennie, tą samą modlitwą i mówię: Panie, jeśli Ty chcesz, żebym ja Ci służył na cały etat, to daj proroctwo Michałowi. I przyszła do mnie Boża obecność. Poczułem, że Bóg przyszedł do mnie i usłyszałem głos, który mówił do mnie tak: odpowiem Ci w Twoje urodziny. Zgadnijcie, co było 24 lutego, czy tam 3 w tą niedzielę, kiedy ja wypowiedziałem te słowa. No co było? Jego urodziny. A czemu tutaj dzisiaj w Szczytnie coś takiego się nie stanie? A może się stanie. A jak się nie stanie, to miej pretensje do Niego. Bóg jest suwerenny, siedzi w niebie, czyni to, co zechce. Amen. Ale nie jesteś tutaj dzisiaj dla siebie. Znaczy w pewnym sensie jesteś, żeby twoje życie też zostało zbudowane, ale jesteś tutaj po to, żeby oddać Bogu chwałę. Pamiętaj o tym. A Bóg jest obecny w zgromadzeniu wierzących. Amen? Ten chłopak jest dzisiaj pastorem w zborze baptystycznym w Radomiu. Zaczął głosić pierwsze kazania w Otwocku. Zacząłem przygotowywać go do służby. Ochajtałem go z żoną. A potem poszedłem: dobra, idź już sobie. Idź sobie, w Radomiu potrzebują pastora, idź. Nazywa się Maciek Faliński, możecie do niego zadzwonić, sprawdzić tą historię. Kiedy Paweł pisze list do Koryntian, czwarta rzecz, gdzie Bóg jest obecny? Bóg jest obecny wszędzie, w przyrodzie. Bóg jest obecny w nas. Bóg jest obecny w nabożeństwie, w spotkaniu Kościoła. I Bóg jest obecny w nauczaniu Słowa. Teraz, w tym momencie Duch Święty porusza się po tej sali, porusza się i dotyka naszych serc. Mojego i Twojego serca Bóg teraz dotyka i wykonuje swoją pracę. Boże Słowo nigdy nie wraca do Niego puste. Amen. Zawsze wykonuje swoją pracę. Apostoł Paweł, pisząc list do Koryntian, mówi: my nauczamy w słowach, w których przemawia Duch. I ja wierzę w to, wierzę, nadal wierzę, w służbę kaznodziejską. Wierzę, że to, co teraz robię, jest wykorzystywane przez Boga, że Bóg teraz dotyka się również moich ust, że działa przeze mnie, przez człowieka obdarowanego, do tego powołanego. Tak wierzę, możesz mnie naprostować, ale ja tak wierzę, że Bóg mnie powołał do pewnych rzeczy i Duch Święty teraz przechadza się po tej sali i dotyka ciebie podczas nauczania słowa. I znowu przed chwilą mówiłem o tym, że ludzie mówią, że nabożeństwo mi się nie podobało. A inni mówią, ale dzisiaj było nudne kazanie. Gościu, ty w ogóle, ty skąd ty się urwałeś? Ty w ogóle myślisz czasami nad tym, co ty mówisz? Kazanie ci się nie podobało? A od kiedy to kazanie ma ci się podobać, ty? Koleś, po prostu sorry, ale pogadajmy przez chwilę. Kazanie ma ci się podobać? No przepraszam cię bardzo, kazanie ma cię zmieniać. Kazanie nie ma ci się podobać. Ono nie służy twojej rozrywce. Amen? Tak czy nie? Ono nie służy twojej rozrywce. Ja tu nie jestem jako jakiś komedian czy aktor, który ma cię zabawiać. Ja tu jestem jako człowiek, który ma głosić Słowo Boże, które zmieni twoje życie. A problem jest w tym, że my nie jesteśmy doskonali. I dalej nas ciągnie, ciało nas ciągnie do pewnych rzeczy. I walczymy, i duch zmaga się z ciałem, jak mówi Paweł w Galacjan. I mamy duchem sprawy ciała umartwiać, jak mówi Paweł tym razem w liście do Rzymian, 8 rozdział. Duchem sprawy ciała umartwiajcie. Ciało nas ciągnie w jedną stronę, duch nas ciągnie w jedną stronę. Kazanie nie ma ci się podobać, ono ma cię zmieniać. A jeśli kazanie ci się podoba, to chyba coś jest z tobą nie tak, albo z kazaniem. Bo generalnie jest tak, że my ludzie nie lubimy się zmieniać. Bo ciało nas ciągnie, ale Bóg nas ciągnie w inną stronę. Bo Jego łaska nas przemienia. Jego łaska jest mocą ku przemianie, tak? Oczywiście ja rozumiem, podchodzicie czasami do mnie, znaczy nie wy, bo wy mnie jeszcze nie znacie, ale czasami ludzie podchodzą do mnie i mówią, o, fajne kazanie. No dobra. Nawet kiedyś powiedziałem coś takiego, że fajne kazanie, bracie. Wiem, już diabeł mi powiedział. Nie? Po to tak wiecie. Nie, oczywiście ja rozumiem, co macie na myśli, mówiąc, że podobało wam się kazanie, ale mam nadzieję, że wy macie rozumiecie, co ja mam na myśli teraz. Rozumiecie, co mam na myśli? Kazanie nie służy twojemu zadowoleniu. Dzisiaj ludzie pielgrzymują do kościołów, gdzie kazania im się podobają. Ale kazanie, ono służy temu, żebyś ty poznał lepiej Słowo Boże, żeby Bóg poprzez Ducha Świętego zmieniał cię i żeby wzywał cię i powoływał cię do głębszego chrześcijańskiego życia. Więc kiedy następnym razem będziesz słuchał kazania, kiedy jeszcze dzisiaj będziesz słuchał kazania, to zadaj sobie Bogu pytanie, Panie, jesteś obecny w tym, co się teraz dzieje. I ja chcę w pełni otworzyć siebie na to, co ty teraz robisz. Chcę w pełni doświadczać twojej obecności w nauczaniu słowa. Chcę w pełni czerpać z tego, jak Duch Święty wykonuje swoją pracę w nauczaniu słowa. Chcę doświadczać twojego działania w nauczaniu słowa. I zobaczysz, że inny będziesz wychodził z nabożeństwa. Naprawdę, w innej postawie będziesz wychodził z nabożeństwa. Jeszcze 10 minut? Wytrzymacie? Dacie radę? Macie fajne poduszki na ławkach tam. Jakby co, to przypominam. Wy nie wiecie, ale niektórzy wiedzą, bo z Elbląga pamiętają. Na moich kazaniach można spać. Ja pozwalam. Tylko proszę nie chrapać, bo mi przeszkadza. Tak? Bóg jest obecny wszędzie. Bóg jest obecny w tobie. Bóg jest obecny w zgromadzeniu wierzących i Bóg jest obecny w nauczaniu słowa. Ale mam jeszcze dwie rzeczy. Bóg jest obecny w uwielbieniu. Dzisiaj rozpoczynaliśmy... Wspomniałeś o wersecie z psalmów. A A przecież Ty jesteś święty. A przecież Ty jesteś święty. Przebywasz w chwałach Izraela. Jeśli otworzycie jakiekolwiek inne tłumaczenie, to zobaczycie coś takiego. A przecież Ty jesteś święty i zasiadasz w pieśniach swojego ludu. Pan jest święty, ale On zasiada. On siada. Siada w pieśniach swojego ludu. Słowo hebrajskie użyte tutaj oznacza tak. Zasiada. Przebywa, odpoczywa. Odpoczywa, to dla was, dla grupy uwielbienia. Odpoczywa, rozkoszuje się pieśniami Izraela. Siada, przebywa, odpoczywa, rozkoszuje się pieśniami Izraela. Dlatego właśnie święty Augustyn powiedział, że kto śpiewa, dwa razy się modli. Ponieważ wiedział, co jest napisane w tym psalmie i wiedział, że Bóg, ja nie wiem, ja sobie wyobrażam czasami pewne rzeczy, oczywiście mam bujną wyobraźnię i nie mówię, że tak to wygląda, ale Bóg patrzy na ziemię. Dzisiaj ma dużo takich miejsc na całej ziemi. Ale przynajmniej na chwilę zatrzymał się nad Szczytnem. Popatrzył. O, śpiewają. Dla mnie. Kochają mnie. Posiedzę tu chwilę. I usiadł tutaj, między nami. Siadł. Posłuchał tego, jak śpiewaliśmy, prosząc o to, żeby ta świątynia wypełniła się chwałą. Jak mówiliśmy, chwalę Ciebie, Panie. Wznoszę ręce ku Tobie. Siadł tutaj między nami. W Księdze Objawienia jest powiedziane, że modlitwy świętych wznoszą się jak kadzidło przed Boży tron. Więc powąchał ten cudowny aromat, który wzbił się z nabożeństwa w Szczytnie. Odpoczął przez chwilę. Może się rozciągnął. Wyobraźnie. Powiedział, fajne te dzieciaki. Ale ja kocham te moje dzieciaki w Szczytnie. Fajne jesteście. Jurek, jak ty fajnie śpiewasz. Kocham cię. A ta dziewczyna, ludzie, moje kochane dziecko, takie problemy przeżywa w ostatnim tygodniu. A zobacz, jak ona śpiewa. Oczy zamknęła. Rękę podniosła. Śpiewa dla mnie mimo tego, co ona przeżywa. Zobaczcie, normalnie. Widzicie to? Może do aniołów powiedział, widzicie ją? Widzicie ją? Zobaczcie, ona ma takie problemy. Zobacz, jak ona śpiewa. Zobacz, jak ona śpiewa. Zasiada, przebywa w pieśniach Izraela. A my wychodzimy z nabożeństwa i mówimy, nie podobało mi się dzisiaj uwielbienie. Po prostu ty w ogóle myślisz zanim coś powiesz? Przecież uwielbienie nie miało ci się podobać, bo nie było dla ciebie. Przepraszam, ja twojego imienia w żadnej pieśni nie widziałem. Ja dla ciebie nie śpiewałem. Myślałeś, że co, że ja dla ciebie śpiewam? Że to tobie ma się podobać uwielbienie? Przepraszam, chyba adresy pomyliłeś. Ty za kogo ty się uważasz w ogóle? Uwielbienie nie ma ci się podobać, bo ono nie jest dla ciebie. Tak? Myślałeś, że uwielbienie jest dla ciebie? Nie, ono nie jest dla ciebie. Święty nasz Bóg, święty, który jest w niebie, on siada. Zasiada i rozkoszuje się pieśnią Izraela. W pieśniach Izraela przebywa i odpoczywa w nich. To jest teologia uwielbienia. Wy wiecie, co wy robicie? Wiecie, co wy robicie? Wy sprawiacie, że oni śpiewają razem z wami po to, żeby Boża obecność, nawet jak nie widzisz, żeby Boża obecność, żeby Bóg przechadzający się po całej ziemi usiadł i zaczął rozkoszować się tym, co się dzieje w Szczytnie. Amen? Widzicie to? Jesteście ze mną, czy idziecie do domu? A będziecie mogli pójść jeszcze chwilę. Ale pomyślcie o tym. Niech ten obraz zapadnie wam w serce. Żebyście wiedzieli, co się dzieje. Ja czasami obserwuję ludzi podczas uwielbienia. My, baptyści, to jesteśmy ludzie, którzy wszystko lubią robić biblijnie. Więc generalnie podczas uwielbienia to my czcimy Boga w duchu. Za głośno. Zafałszowała. No, akord zgubił. Nie, no ta piosenka to nie w tym tempie, no co wy, no. Jakiś metronom, jak to się nazywa? Metronom? Jak? Metronom mam wam kupić, no. Dobra. O, kolekta na metronom dzisiaj dokładnie. Wiecie, czcimy Boga w duchu, nie? A psalmy mówią, rzeki, klaszcie w dłonie! Halleluja! Chwalcie Boga bębnem i pląsaniem. Wiecie, kiedy rozumiemy, co się dzieje podczas uwielbienia, to już nie mamy kompleksu, a co ono mnie pomyśli? A co ona o mnie pomyśli? A co mnie to obchodzi? Przecież ja nie jestem tutaj dla mojego brata i siostry. Amen? Jestem tutaj po to, żeby cześć popłynęła z mojego serca, z moich ust, do Boga Wszechmogącego w niebie, który zasiada i rozkoszuje się pieśnią Izraela. Bóg jest obecny w uwielbieniu. I powiem wam więcej, Bóg jest obecny w każdym stylu uwielbienia. To, o czym mówiłem wczoraj. Bóg jest obecny, kiedy śpiewamy z głosu wiary. I ty musisz umieć rozpoznać Boga i doświadczyć Boga w śpiewaniu z głosu wiary. Wędrowca, niebieskich śpiewników, Hillsongo podobnych pieśni. Bo Bóg nie patrzy na styl, Bóg patrzy na serce. Więc naucz się doświadczać Boga i uwielbiać Boga we wszystkich stylach. Nie krytykuj tego, albo nie mów, że o ten mi się bardziej podoba. W ogóle kogo to obchodzi, co ci się podoba? Przepraszam cię bardzo, ale kogo to obchodzi, co ci się podoba? Myślisz, po raz kolejny, czym ty myślisz, że mnie obchodzi, czy tobie się podoba moje kazanie, czy nie? Ja zjem obiad i zaraz tam pojadę. Ja nie po to tutaj przyjechałem, żeby ci się podobać. Ja wiem, że ja żartuję sobie trochę i tak dalej. Ludzie mówią, o fajny jesteś, nie? Ale mnie to nie rajcuje. Ja nie po to tu jestem. Ja sobie żartuję, dlatego że taka jest moja osobowość. Ja sobie tam po prostu, no taki jestem. No cóż, dlatego przeprosiłem was z góry, że będę łamał wasze konwenanse, no. Mnie wychowała ulica, a nie kościół. No sorry. Jak się nawróciłem, miałem dredy, miałem włosy dotąd, związane w dredy, zafarbowane na zgniły, zielono-wodorostowy kolor. Nosiłem okulary przeciwsłoneczne, nienawidziłem ludzi, chodziłem w podartych M-kach, tu rozdartych na kolanach. Miałem glany, też zielone. I koszulę z taką dużą naszywką, jestem genialny, ale tylko troszeczkę. A tu z przodu miałem te, liście marihuany. Wszedłem pierwszy raz do kościoła w Żyrardowie, przywitałem się ze wszystkimi facetami i usiadłem. I wszystkie siostry się na mnie obraziły, bo cham przyszedł i się nie przywitał ze mną. I podchodzi do mnie jeden gościu i mówi, ty czemu ty się z kobietami nie przywitałeś? Ja mówię, co? Przecież kobietom się ręki nie podaje. W mojej subkulturze się nie podawało. Więc pierwsze, co zrobiłem, to obraziłem wszystkie siostry. Ale ja wcale nie byłem chamem, ja wcale nie chciałem nikogo obrażać. Po prostu w mojej subkulturze, w miejscu, z którego się nawróciłem, nie witało się ręką, uściśnięciem ręki z kobietą. Więc to takie, taka myśl, odbiegłem trochę od tematu, ale taka myśl, weź przestań osądzać z góry, dobra? Bo ktoś w ogóle może zupełnie miał inne myśli niż ty myślisz. On wcale nie chciał cię obrazić, wcale nie chciał ci nadepnąć, po prostu zupełnie dla niego twoje myśli to kosmos. Jedna siostra mi powiedziała, Michał, mów po polsku. Ty mówisz slangiem. Ja cię nie rozumiem. Więc ja powoli, spokojnie starałem się wytłumaczyć, o co mi biega. Ona mówi, okej, lepiej, ale jeszcze raz spróbuj, po polsku. Nie po polskiemu, nie tylko po polsku. Bóg ma łaskę dla wszystkich ludzi. Amen? Okej, wracajmy, bo musimy kończyć. Czasami, ostatni poziom, Bóg jest obecny wszędzie. Wszędzie, w przyrodzie. Naucz się Go doświadczać w przyrodzie. Bóg jest obecny w tobie. Przestań ignorować Boży głos. Głos Ducha Świętego. Jesteś świątynią Ducha Świętego, tak? Amen? Jesteś świątynią Ducha Świętego. Bóg jest obecny w zgromadzeniu wierzących. Przestań krytykować nabożeństw. Zacznij na nie przychodzić jak sługa, a nie jak Pan. Bóg jest obecny w nauczaniu Słowa. Zacznij słuchać tego, co Bóg chce ci powiedzieć w Słowie, a nie myślisz o tym, czy kazanie jest fajne, czy nie. Bóg jest obecny w uwielbieniu. Zacznij myśleć o tym, że nawet jeśli nie widzisz, to Bóg zasiada, przechadza się, rozkoszuje się i odpoczywa w pieśniach Izraela, w pieśniach swojego ludu. I wtedy, i dopiero wtedy, jak będziesz przygotowany na tych poprzednich poziomach, dopiero wtedy będziesz gotowy na to, że czasami, naprawdę rzadko, słuchajcie, jak czytacie, nawet jak czytacie Biblię, to rzadko, ale czasami, może raz w życiu, a może nigdy, zjawi się Boża chwała. Pamiętacie, jak Salomon poświęcał świątynię, to kapłani nie mogli tam ustać. Prawda? Dlaczego? Bo obłok Bożej obecności wypełnił świątynię, nie można było tam stać. To są chwile, to są momenty, to są rzadkości. Jak czytasz Biblię, to naprawdę kilka razy to się stało, ale to są setki, a nawet tysiące lat historii. Czasami ktoś spotkał się z aniołem. My czytamy Dzieje Apostolskie i mówimy, o, cud na cudzie. Przepraszam, Dzieje Apostolskie to jest 35 lat historii, tak? 35 lat. Więc jakbym ja patrzył na 35 lat wstecz, to też bym miał trochę ponadnaturalnych wydarzeń, żeby zmieścić w jakiejś książce, ale na pewno one nie były codziennie. Nie? Ale czasami Bóg objawia się w taki szczególny sposób i przychodzi w sposób niesamowity, namacalny, że czujesz wręcz fizycznie jest czuć swoją drogą słowo kabot, jeśli dobrze pamiętam, to właśnie chodzi o słowo kabot. W języku hebrajskim to jest jedno z słów opisujących ten obłok Bożej chwały i źródło słów tego słowa kabot pochodzi od słowa ciężkość. Ciężki. Coś ciężkiego. Szekina to jest drugie słowo, tak? Natomiast słowo szekina zostało w późniejszej historii Izraela wyparte przez słowo kabot, ponieważ słowo szekina jest w rodzaju żeńskim. I niestety w okresie upadku Izraela szekina zaczęła być czczona jako małżonka Jahwe ze względu na ten żeński rodzaj, więc słowo to zastąpiono przez słowo kabot. Ale tak, masz rację, słowo szekina pojawia się w Starym Testamencie kilka razy. Więc w każdym razie to słowo oznacza ciężkość. I czasami jest tak, że ja jestem przekonany, że niektórzy z was przynajmniej wiedzą, o czym mówię, że czasami w modlitwie czujemy wręcz ciężar. Jest nam wręcz ciężko, po prostu jest ciężko, bo ta Boża obecność jest tak ciężka, że czujesz, że Bóg przyszedł. Ale to są chwile, to są jednostki. Okej, więc wracamy do ogórków. Tak, ci z was, którzy byli wczoraj, ostatnia myśl już kończę. Ogórki. Co z tymi ogórkami? Najstarszy dokument odkryty przez archeologów, w którym zawarte jest po raz pierwszy, znaczy nie po raz pierwszy, ale najstarszy dokument, w którym zawarte jest słowo baptizo, od którego pochodzi nazwa naszej denominacji, baptyści, baptizo, pochodzi z dokumentu, który jest starożytnym przepisem na marynowane ogórki. Tak? Więc teraz tak, co jest tajemnicą ogórków? Że bierzemy ogórek, wkładamy go do słoika i co? Chrzcimy go. Chrzcimy go w marynacie, tak? Zalewamy. Zalewamy. I co jest... Bracie, lubisz kiszone ogórki? He? Bierzesz takiego ogórka i co jest jego tajemnicą? Co jest tajemnicą tego ogórka? Że co? Że on tak po prostu, że ktoś go opłukał w marynacie, tak? Został ochrzczony? To co jest jego tajemnicą? Przesiąkł. Przesiąkł. Jak gryziesz, to aż cieknie po brodzie. Nie? Czujesz, nie? To tak specjalnie, bo zaraz obiad, to wiecie, żeby wam ślinka pociekła, nie? I czujesz, że ten ogórek, że on tam leżał, że on przesiąkł, że on się zamarynował, że on się zawykował, że jakaś siostra, mama, babcia zakręciła dobrze słoik, przewróciła na drugą stronę, żeby ciężko było odkręcić, żeby powietrze nie dotarło nic z zewnątrz, żeby on się zamarynował, żeby on się ochrzcił w marynacie. I my chcemy być baptystami Bożej obecności. Amen? Chcemy być baptizo w Bożej obecności. Chcemy być ludźmi modlitwy. Chcemy być ludźmi, którzy żyją w Bożej obecności. Także jak ugryziesz, to czuć wewnątrz. O, ten człowiek, on przebywa w Bożej obecności. On przebywa w Bożej chwale. Ja chcę być ogórkiem. Panie, moją modlitwą jest zawekuj mnie. Zamarynuj. Całkowicie. Chcę przesiąknąć Twoją obecnością, Panie. I to jest moja decyzja. Do tej decyzji wzywałem Was wczoraj. Do tej decyzji wzywam Was dzisiaj. I mam nadzieję, że dzisiaj pokazałem Wam też troszeczkę praktycznych rzeczy. Nie oczekuj od razu obłoku. Zacznij od spaceru z Bogiem. Potem zmień swoje nastawienie do pewnych rzeczy, które w Twoim życiu są. Jak nabożeństwo, kazanie, uwielbienie, posłuszeństwo Bogu, który mieszka w Tobie i mówi. Zobaczysz nagle, że Twoje życie jest pełniejsze Bożej obecności niż do tej pory myślałeś. Odkryjesz niesamowite rzeczy. Twoje życie wypełni się świadectwami. Świadectwami Bożego działania. Świadectwami Bożej obecności, która zmienia Twoją codzienność, Twoją zwykłą rzeczywistość. Amen? Amen.